Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam.
102. rocznica odzyskania niepodległości to uroczystości państwowe, nabożeństwa za ojczyznę, transmisje internetowe, wydarzeń patriotycznych. Było też wiele emocji, a także apel prezydenta Andrzeja Dudy o jedność. A jak Pan obchodził wczoraj tą rocznicę wyjątkową, bo w tym szczególnym, trudnym czasie pandemii?
Uczestniczyłem tak, jak zalecaliśmy, czyli wirtualnie. Zwłaszcza uczestniczyłem w festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. To jest nowa tradycja, którą rozpoczęliśmy 2 lata temu, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Przez 10 godzin występy w anturażu właśnie tego salonu Warszawy, jakim jest Krakowskie Przedmieście, występy polskich artystów, przedstawienia dla dzieci, tańce polskie, które można było sobie w domu też zatańczyć pod okiem wybitnego instruktora Janusza Prusinowskiego. W ten sposób uczestniczyłem. Oczywiście też udzielałem za pomocą techniki komputerowej wywiadów medialnych.
Mieliśmy wczoraj manifestacje w Warszawie. Były starcia. Czy wiadomo, kto odpowiada za te starcia manifestantów z policją podczas Marszu Niepodległości, który był nielegalny, ale był. No, pojawiają się takie informacje, że doszło do prowokacji ze strony chuliganów, ale też mówi się o lewicowej antifie. Czy pan minister coś wie na ten temat?
Obserwowałem oczywiście również te wydarzenia. Uważam, że tutaj błąd popełnili organizatorzy, zapewniając najpierw i podejmując roztropną decyzję, żeby nie łamać przepisów i również tego zagrożenia epidemicznego i zorganizować ten marsz w formie zmotoryzowanej. Jednak tego nie zrobili. Jednak dopuścili do tego, że w sposób masowy ludzie bez dystansu społecznego koło siebie szli. Znaleźli się wśród nich niestety również tacy, którzy byli zainteresowani przede wszystkim zadymą, a nie manifestowaniem własnego patriotyzmu. Organizatorzy też nie dali dobrego przykładu, bo skoro zachęcali do innej formy tego Marszu Niepodległości, właśnie formy zmotoryzowanej, to czemu sami nie jechali na czele w formie zmotoryzowanej, tylko szli piechotą za jakimiś banerami i w ten sposób zachęcali do marszu pieszego. Więc dużo błędów po stronie organizatorów i uważam, że to wiadomo, że to robi konkretne środowisko polityczne, te Marsze Niepodległości. One są udaną inicjatywą, to powiem otwarcie, kupioną przez Polaków. Wielu ludzi naprawdę na tych marszach od lat się pojawia nie z sentymentu do tego środowiska politycznego, tylko z tego, że uznało, że to jest dobra forma demonstrowania własnego patriotyzmu. Tylko konkretni organizatorzy powinni byli jednak dać dobry przykład, a w przemówieniach, zwłaszcza na koniec, po prostu przeprosić za to, że pewne rzeczy im nie wyszły i pewnych rzeczy nie dopilnowali, a nie jeszcze agresywnie jakieś wystąpienia antyrządowe przedstawiać.
Organizatorzy oczywiście zarzucali również policji nieuzasadnioną interwencję. Ja też obserwowałem tą interwencję na samym początku i ona była dosyć chaotyczna, twierdzi też tak wielu obserwatorów, no ja sam byłem na jakichś 100 tego typu manifestacjach. A czy pan nie odnosi wrażenia, że można było tą interwencję w ogóle, no mogło do niej nie dojść?
W sytuacji, kiedy na rondzie de Gaulle, czyli prawie na samym początku marszu, doszło do ataku na policjantów, zaczęto rzucać kamienie, zaczęto rzucać race w ich stronę, ja to widziałem, no to potem oczywiście napięcie już tylko rosło. Nie wiem, po co część tych manifestantów tak policjantów zaatakowała. Nie było żadnego ku temu powodu. Oni zabezpieczali boki tego marszu, zabezpieczali barierki. Więc niestety wśród tych godnie manifestujących swój patriotyzm Polaków znaleźli się też ludzie, którzy byli zainteresowani czymś innym. Byli zainteresowani zwykłą zadymą i napotykając ludzi, którzy są do tego powołani, żeby tego typu manifestacje zabezpieczać, czyli policjantów, postanowili zaatakować właśnie ich. Tak było, taki był początek niestety tego napięcia.
Pojawiają się takie oceny, że nie było takich zdecydowanych interwencji podczas ataku tak zwanego strajku kobiet na kościół na Placu Trzech Krzyży, kościół świętego Aleksandra, a tu mieliśmy postrzelonego 74-letniego fotoreportera tygodnika Solidarność. Jak pan ocenia pracę policji w ostatnim czasie? Bo tu mamy interwencję, wtedy nie było interwencji.
To oczywiście bardzo przykry incydent z tym fotoreporterem tygodnika Solidarność i sama policja wydała oświadczenie, w którym ubolewa nad tym, że do tego doszło i obiecuje pełne wyjaśnienie tej sprawy. Mam nadzieję, że pan Gutry szybko dojdzie do zdrowia, zasłużony fotoreporter tygodnika Solidarność. Ja uważam, że mimo tego incydentu przykrego, wyjaśnianego przez policję, podkreślam, uważam, że generalnie policja zachowywała się adekwatnie do sytuacji. Napięcie tam cały czas na poboczach czy na marginesie tego marszu rosło. Były incydenty i trzeba było po prostu na te incydenty reagować i policja tak właśnie powinna postępować.
Notowania Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilku tygodni spadły z 40 do około 30%. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma plan awaryjny i jakiś plan na to, by powstrzymać dalsze spadki?
Nie lekceważę tego faktu, bo rzeczywiście trzeba patrzeć na długotrwałe tendencje. Jeszcze ich nie mamy. To są notowania, które się potwierdzają, ale w ostatnim miesiącu. Zobaczymy, jak będzie długotrwale to wyglądało, ale nie lekceważę tego. Uważam, że oczywiście dostaliśmy bardzo silny mandat polityczny do rządzenia rok temu. Jeden z najsilniejszych w historii III Rzeczpospolitej. Potwierdzona wola większości Polaków do tego, żebyśmy samodzielnie jako Zjednoczona Prawica rządzili. I mamy zamiar się z tego zobowiązania wywiązać, czyli przez najbliższe 3 lata rządzić Polską. Oczywiście sprawdzianem najważniejszym będzie to, w jaki sposób będziemy wychodzić z pandemii, z bardzo dużego niebezpieczeństwa zagrożenia życia i zdrowia Polaków i równolegle, jak będziemy wychodzić z kryzysu gospodarczego, który ta pandemia spowodowała. To jest trudny sprawdzian dla każdego rządu. Widzimy, co się dzieje w o wiele bogatszych krajach niż my. Też są bardzo poważne problemy, czasami nawet o wiele gorsze niż u nas, zwłaszcza z kondycją służby zdrowia. My sobie radzimy, cały czas jesteśmy do przodu, jeśli chodzi o tą najważniejszą sprawę, czyli walkę o zdrowie i życie Polaków. Mamy cały czas zapasy łóżek, mamy zapasy respiratorów, mamy zapasy sprzętu. Trudniej jest z personelem medycznym, ale to też się udaje coraz lepiej, żeby ten personel jednak przy tym sprzęcie był. I mam nadzieję, że tak uda nam się dalej działać, że do czasu wynalezienia szczepionki, do czasu zakończenia tej pandemii i rozpowszechnienia tej szczepionki będziemy cały czas do przodu, jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowia i życia Polaków i równolegle wyjście z kryzysu gospodarczego. On i tak będzie w skali Europy najmniejszy w Polsce, jeśli chodzi o recesję. Będzie recesja w tym roku oczywiście, ale nie taka duża jak nawet w Niemczech, a co dopiero mówić o południu Europy. I jest też szansa, że w przyszłym roku z tej recesji tą recesję nadrobimy, żeby będziemy mieli taki wzrost gospodarczy, że te straty odrobimy, a potem systematyczny rozwój gospodarczy. To jest moja nadzieja, że w ten sposób się sprawdzimy i że ponownie udowodnimy Polakom, że jesteśmy ekipą najlepiej przygotowaną do zarządzania Polską, zwłaszcza w trudnych czasach.
Wielu prawicowych publicystów wskazuje, że to przez piątkę dla zwierząt, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego są te problemy. Pan się z tym zgadza, że to jest dodatkowy kłopot, te dwie inicjatywy? I te dwa fakty,
nie,
które...
Nie ma co udawać, że tak nie jest, że to są oczywiście istotne powody zachwiania tego poparcia dla nas. Piątka dla zwierząt, dobra, szlachetna intencja, żeby być w pewnej awangardzie, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt i dawać też dobry przykład w tej sprawie w stosunku do ustawodawstwa innych krajów. Moim zdaniem rzeczywiście z pewnym niezrozumieniem się spotkała zawsze w środowisku rolników, nie na wsi, bo na wsi to przebadaliśmy, na wsi jest zdecydowane poparcie. Większość mieszkańców wsi popiera ten kierunek myślenia. Pamiętajmy, że na wsi zdecydowana większość mieszkańców wsi to nie są rolnicy, tylko mieszkańcy wsi po prostu, którzy się innymi zawodami zajmują, ale wśród rolników rzeczywiście te wątpliwości się pojawiły i to trzeba spokojnie tłumaczyć, spokojnie nowe propozycje w tej sprawie przedstawiać. Kwestia ideologiczna kwestia aborcji oczywiście bardzo dzieli polskie społeczeństwo, to wiemy od lat, od 30 lat i to nie jest łatwy temat. I emocje wokół tego można rozbudzić. Niestety naszym przeciwnikom, oponentom udało się te emocje wokół tej sprawy rozbudzić, ale mam wrażenie, że stoję po dobrej stronie. My chcemy, żeby nie zabijano w Polsce chorych dzieci. Prosty przekaz. My chcemy, żeby nie było zgodne z prawem zabijanie chorych dzieci. Apeluję do tych, którzy się temu sprzeciwiają, żeby poważnie rozważyli, za czym stoją. Czy na pewno chcą tego, żeby zabijano w Polsce chore dzieci?
Mamy drugą falę epidemii, zamknięte kina, teatry, sale koncertowe. W jakim stanie jest polska kultura pół roku od ogłoszenia stanu epidemicznego?
No oczywiście łatwo nie jest, dlatego że wiosną musieliśmy dokonać kompletnego lockdownu, zamknięcie instytucji kultury. Teraz częściowo to samo musieliśmy powtórzyć, to znaczy mówię częściowo, dlatego że instytucje kultury są zamknięte dla publiczności, ale same w sobie mogą funkcjonować, mogą dokonywać się próby, mogą dawać koncerty, przedstawienia, ale online. Czyli aktywność artystyczna jest możliwa. Jest możliwa aktywność artystyczna, tylko nie ma możliwości prezentowania jej na żywo i zapraszania publiczności. I to jest oczywiście trudna sytuacja dla artystów. Artyści pracują, żeby grać dla ludzi. To jest nawet tak, można powiedzieć, psychologicznie dla nich trudne. No i kwestia finansowa. Oczywiście jak nie ma publiczności, nie ma też zarobku na biletach i tak dalej. Więc to staramy się rekompensować. Myśmy wyliczyli, że od marca do końca roku na kulturę, generalnie na pomoc kulturze przeznaczymy 6 miliardów złotych. To jest więcej niż wynosi budżet ministra kultury całoroczny, bo on wynosi ponad 5 miliardów złotych. Czyli można powiedzieć, że drugie tyle dosypaliśmy w tym roku na kulturę, ile normalnie w normalnym roku mieliśmy w budżecie Ministerstwa Kultury. I będziemy do końca pandemii tę sferę wspierać. Robimy to bardzo różnymi metodami. To są konkretne pieniądze wysyłane do instytucji kultury, żeby nie zbankrutowały. Proszę zwrócić uwagę, że z pandemią mocujemy się już 9 miesięcy. Żadna instytucja kultury się nie zamknęła. Proszę zwrócić uwagę, że z pandemią mierzymy się 9 miesięcy. Nie ma żadnych zwolnień pracowników etatowych z instytucji kultury. I o to nam chodzi, żeby instytucje przetrwały, żeby pracownicy przetrwali, żeby nie było masowego bezrobocia w tej dziedzinie. A ci, którzy są wolnymi strzelcami, freelancerami, mają szansę uzyskać w ministerstwie zapomogi, stypendia. Tu bardzo mocno fundusze żeśmy podnieśli w tej dziedzinie. Zapomogi, stypendia mogą sięgać po różne programy grantowe. To cały czas jest uruchamiane.
Czy dojdzie według pana ministra czy pan ma taką wiedzę, do lockdownu? Bo mamy 25 tysięcy zakażeń wczoraj, dane o ponad 400 zgonach. Minister zdrowia i przedstawiciele rządu mówią, że ta sytuacja się stabilizuje, ale czy lockdown jest możliwy, czy jest możliwe ogłoszenie go w tym tygodniu?
My słuchamy ekspertów, mamy znakomitą grupę ekspertów pracującą dla kancelarii premiera i no, te informacje są chyba publicznie znane, że jeżeli by się okazało, że mamy powyżej 28 tysięcy zakażeń dziennie i to przez wiele dni, to prawdopodobnie nie da się tego uniknąć, tej narodowej kwarantanny, jak to nazywamy. Przynajmniej przez 2 tygodnie takiego silnego ograniczenia kontaktów społecznych, wyjścia z domów, żeby po prostu siedzieć w domach, żeby to zdusić, żeby tą transmisję koronawirusa między ludźmi zdusić. Oczywiście pełny lockdown raczej nie, w tym sensie, że na przykład zamykamy całkowicie gospodarkę, to raczej nie, ale zachowanie tylko to, co niezbędne, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarki, natomiast zachęcenie i właściwie nawet egzekwowanie tego, żeby nie wychodzić z domu, tylko w sytuacjach niezbędnych, właśnie pójścia do pracy, po niezbędne zakupy, czy do lekarza, tylko w takich sytuacjach możliwość wyjścia z domu. Mam nadzieję, że tego unikniemy, bo ostatnie 2 dni pokazały, że jesteśmy na dosyć stabilnym poziomie 25 tysięcy zakażeń dziennie. Zobaczymy, jaki będzie wynik dzisiejszy, jutrzejszy. To będą istotne wskaźniki dzisiejsze i jutrzejsze. Ale jeżeli by się okazało, że to znowu idzie w górę i to jakoś dramatycznie w górę, to taki scenariusz trzeba rozważać.
Aby takiego scenariusza nie trzeba było rozważać. Panie ministrze, jak pan ocenia namowy prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, by przekazywać do Muzeum Pamiątki po strajku kobiet?
Ja nawet na Facebooku opublikowałem taki apel do mieszkańców Gdańska, żeby dokładnie to zrobić, żeby dostarczyć do dyrektora Muzeum Gdańska artefakty związane z wulgaryzmami na murach gdańskich budynków, ulic, na przykład na moim biurze poselskim, zdjęcia z napisem Zabić księdza na krzyżu na zaspie, na cmentarzu naszych bohaterów, sprofanowane kościoły z wulgarnymi również na nich napisami, zniszczone zabytki, również różnego rodzaju właśnie napisami, żeby to wszystko dostarczać, żeby o tej skali chuligaństwa, wulgaryzmu i pewnego rodzaju barbarzyństwa nie zapomnieć, które miało miejsce na ulicach polskich miast, również te wulgarne napisy na transparentach, żeby to wszystko do Muzeum Gdańska dostarczyć, żeby o tych smutnych dniach w historii mojego ukochanego miasta nie zapomnieć i żeby to dostarczyć, żeby takimi prawdziwymi materiałami dyrektor Muzeum Gdańska dysponował. Jak będzie takie materiały miał, to mam nadzieję, że za jakiś czas na jakiejś wystawie czasowej pokaże te smutne dni właśnie poprzez tego typu artefakty.
Króciutko jeszcze, panie ministrze, dosłownie 30 sekund, bo mówił pan o korespondencji z panią prezydent Dulkiewicz za pośrednictwem mediów społecznościowych. A czy odpowiedziała panu w inny, czy pani prezydent odpowiedziała panu w inny sposób niż na mediach społecznościowych w sprawie tego, czy będzie reagowała na dewastację pana biura poselskiego, czy innej formy komunikacji nie było?
Innej odpowiedzi nie było, ale ja się też innej nie spodziewałem, bo ja się też zapytałem o formie mediów społecznościowych, o jej reakcję, ale rzeczywiście jest to smutne, że z jednej strony mówi, że nie popiera żadnej agresji, a z drugiej strony się pojawia pod moim biurem, widząc te wulgarne napisy i to zdewastowanie fasady i wybitą szybę, utożsamia się z tym i robi znak wiktorii przy tym. Czyli z jednej strony retorycznie mówi, że nie popiera tego typu aktów, a z drugiej strony popiera, wspiera i zachęca. To jest bardzo smutne.
Czyli apelu o jedność prezydenta Dudy tutaj chyba jeszcze nie widać, ale oby tak było. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.